Dublin jest pięknie dziś, od westchnień i próśb. Pod niebem jest szaro od naszych żalów i gruźb. Pod niebem jest pięknie tak, od życzeń i chwał. Pod niebem ulotnie jest, od marzeń jak ptak. Czasem spadnie nam deszcz, jakby pękły te chmury łez. I poczujesz jak ja, że ten smak dawno znasz. Więc znowu do nieba wznieś westchnienia i żal. Tam miejsce jedyne jest, gdzie mieszczą się nam. Więc znowu do nieba wznieś skrzydła twych próśb. Tam będzie im dobrze, gdy tu zabraknie ci słów. A tu życie jak las,
życie jak las,
wśród odartych zmarzeń pni. Ile trzeba mieć sił, by tak żyć, by tak żyć. O!
Nie bój się marzeń, gdyż to
po ciężkiej nocy,
bo bez nich to nie są dni,
jak cierpki ocet.
Nie bój się marzeń, gdyż to
potrzebne będą przed snem, gdy nic już nie ma.
Nie bój się marzeń, gdyż to
po ciężkiej nocy,
bo bez nich to nie są dni,
jak cierpki ocet.
Nie bój się marzeń, gdyż to
potrzebne będą przed snem, gdy w środku nie ma już nic. Pod niebem jest pięknie dziś, od westchnień i próśb. Pod niebem jest szaro od naszych żalów i gruźb. Pod niebem jest marzeń na tysiąc lat, że aż je czytać wstyd. Pod niebem w niebie lecz, gdzie to jest, może w sercu i w strach. A to życie jak las,
życie jak las,
wśród odartych zmarzeń pni.
Zmarzeń pni.
Ile trzeba mieć sił, by tak żyć, by tak żyć. O!
Nie bój się marzeń, byś to
po ciężkiej nocy,
bo bez nich to świec są dni,
jak cierpki ocet.
Nie bój się marzeń, byś to
potrzebne będą przed snem, gdy w myślach bieda.
Nie bój się marzeń, byś to
po ciężkiej nocy,
bo bez nich to świec są dni,
jak cierpki ocet.
Nie bój się marzeń, byś to
potrzebne będą przed snem, gdy w środku nie ma już nic.
Nie jestem pewna, o czym śnił Władysław Reymont, drugi po Henryku Sienkiewiczu Polak, uhonorowany literacką Nagrodą Nobla. Wiem natomiast, że ze względu na stan zdrowia nie mógł jej odebrać. To wielkie wyróżnienie przyznane Reymontowi w 1924 roku za jego powieść Chłopi miało ogromne znaczenie nie tylko dla niego samego. Nie mniej ważne było dla odradzającej się Polski. Oto fragment życiorysu pisarza opublikowany w Wirtualnej Bibliotece Literatury Polskiej. Autorem życiorysu jest profesor doktor habilitowany Józef Bachusz. Czytamy tam. Z metryki chrztu przyszłego autora Chłopów wynika, że miał on nazwisko Reymont. Zmianę zarządził sobie w czasie debiutu, co w zaborze rosyjskim miało go asekurować od kłopotów z powodu wydania w Galicji utworu, który nie mógł się ukazać pod cenzurą carską. Kazimierz Wyka, entuzjasta jego twórczości, sądzi, że korekta mogła mieć na celu także zatarcie skojarzeń ze słowem rejmentować, w gwarach polskich znaczącym tyle, co przeklinać. Urodził się 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie koło Radomska jako jedno z 9 dzieci organisty Józefa Reymonta. Dzieciństwo spędził w Tuszynie koło Łodzi, dokąd ojciec przeniósł się na zamożniejszą parafię. Był krnąbrny, toteż po paru latach nauki w miejscowej szkole został oddany do terminu w Warszawie pod opiekę swej najstarszej siostry i jej męża. W 1885 roku, po odpowiednich egzaminach i okazaniu fraka bardzo dobrze uszytego, otrzymał krawiecki patent czeladniczy. Jedyne w życiu formalne świadectwo swego wykształcenia. Ku irytacji rodziny nie pracował ani dnia w wyuczonym fachu. Poniosło go do wędrownego teatru, koczującego po prowincji, a latem po ogródkach w Warszawie. Bez grosza wrócił po roku do Tuszyna i przyjął narajoną mu przez ojca posadę zastępcy dróżnika kolejowego koło Koluszek za 16 rubli miesięcznie. 2 jeszcze uciekał w świat. W 1888 roku w charakterze medium ze spirytystą niemieckim do Paryża i Londynu, a później znów do trupy teatralnej. Po kolejnych niepowodzeniach, bo nie miał predyspozycji aktorskich, wracał na plant. Najdłużej mieszkał w Krosnowej, w pobliżu wsi Lipce. Obmyślał różne projekty, na przykład wstąpienia do zakonu Paulinów w Częstochowie. Gdy w roku 1892 w warszawskim Głosie przyjęto do druku jego korespondencję z Rogowa, Koluszek i Skierniewic, rzucił kolejową posadę. Mając kilka rubli i pakiet opowiadań, wyjechał do Warszawy. Z właściwą sobie obrotnością i łatwością dogadywania się z ludźmi obszedł redakcję czasopism i nawiązał znajomości z pisarzami, którzy zainteresowali się jego samorodnym talentem. Za radą Aleksandra Świętochowskiego wybrał się w roku 1894, wmieszany w tłum pątników, na warszawską pielgrzymkę do Częstochowy i napisał z niej relację, uważaną dziś przez historyków literatury za klasyczny przykład reportażu. Jednocześnie z tym utworem posyłał do czasopism nowele, a zachęcony życzliwością krytyki zdecydował się na powieści. Komediantka powstała w roku 1895, Fermenty w 96. Ogarnąwszy się z biedy dzięki honorariom, folgował swojej namiętności podróżowania. Zwiedził Berlin, Londyn, Paryż i Włochy. Potem przez kilka miesięcy zbierał w Łodzi materiały do powieści na zamówienie warszawskiego Kuriera Codziennego. Zarobek za tę powieść, a była to Ziemia obiecana, wydana w roku 1897, umożliwił mu ponowny wyjazd do Francji, gdzie trzymał się głównie polskich znajomych, między innymi Jana Lorentowicza. Nadto poznał Żeromskiego, Przybyszewskiego, Rydla i innych. Honoraria nie wystarczały na życie podróżne, stanął jednak na nogi w roku 1900 dzięki odszkodowaniu w wysokości około 40 tysięcy rubli wyprocesowanemu od zarządu kolei warszawsko-wiedeńskiej po wypadku, w którym jako pasażer doznał poważnej kontuzji. Podczas kuracji po katastrofie opiekowała się nim Aurelia z Szacnajdrów-Szabłowska, z którą ożenił się w roku 1902, opłaciwszy unieważnienie jej poprzedniego małżeństwa. Dzięki jej dyscyplinującym wpływom nieco powściągnął podróżomanie, ale nie wyrzekł się ani pobytów we Francji. Tu do roku 1908 pracował nad chłopami, zaczętymi w 1901. Ani Zakopanego, ani pobytu w 1919 roku na koszt rządu polskiego wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Zresztą mimo ambicji życia ziemiańskiego nie wytrzymywał przypisania do wsi. W 1920 roku kupił resztówkę Kołaczkowo w Poznańskim, ale zimy spędzał w Warszawie albo we Francji. W listopadzie 1924 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Jego kontrkandydatami byli wtedy Tomasz Mann, Maksym Gorki i Thomas Hardy. Polska opinia publiczna liczyła na wyróżnienie Stefana Żeromskiego, ale i nagrodzenie twórcy chłopów poczytała za decyzję trafną. Laureat wskutek choroby serca nie przyjechał na uroczystość do Szwecji. Dyplom i czek na 116 718 koron szwedzkich przesłano mu do Francji, gdzie się wtedy leczył. W roku 1925, gdy serce się nieco uspokoiło, wybrał się na zjazd chłopski do Wierzchosławic koło Tarnowa, gdzie Wincenty Witos witał go jako członka Polskiego Stowarzyszenia Ludowego Piast i hołdował jako pisarza. Niedługo po tej uroczystości choroba przybrała na sile. Zmarł 5 grudnia 1925 roku w Warszawie. Został pochowany na Powązkach. Urnę z jego sercem zamurowano w filarze kościoła Świętego Krzyża.
Nie na tym niebie, a gwiazda nie ta. Weszła mi w szkodę, poraziła oczy. Wóz stąpa ciężko, toczy się kareta. Patrzeć, a droga w gęsty las się wroczy. W moim lesie, w moim południu wrzosy chodzą po rudych pagórkach. I już drzewa jesienią się trudnią. Wiatr się stroi w ich opadłe piórka. U kapelusza powisają dzwonki, aby okłamać chromość wesołością. Jakby żałobę pisać krojem czcionki, co na wesele zwykła spraszać gości. Hej, 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 hej. Gdzie jest ten kamień, za który nie sięga? Kolców i pokrzyw rozległy widno kres. Trochę ciepło, co u stóp przyklęka i rękawica osuszy mi łokę. W moim lesie wygasły już światła, noc już w coraz większym płaszczu chodzi. Z głogu kropli ostatniej, co spadła, zimy biała gwiazda się urodzi. U kapelusza powisają dzwonki, aby okłamać chromość wesołością. Jakby żałobę pisać krojem czcionki, co na wesele zwykła spraszać gości. Hej, 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 hej. lesie białe ognie płoną. Rosną skrzydła śniegowej zawiei. W moim lesie świat cały ze szronu. W moim lesie jednak zima dnieje.
W wydanej w 1909 roku książce Młoda Polska Jan Lorentowicz, o którym wspomniał profesor Józef Bachusz, publikuje kilka rozmów z Władysławem Reymontem. Podpis Paryż 1896 pozwala przypuszczać o czasie i miejscu ich prowadzenia. Dodam, że panowie rozmawiali o twórczości pisarskiej ich w ogóle oraz o życiu i twórczości Reymonta. Wybrałam taki oto fragment wypowiedzi przyszłego noblisty. Po czasach szkolnych zaprzęgnięto mnie do gospodarki. Na sprzęty i zwózkę zbóż lubiłem patrzeć, ale mniej mnie zajmowało pilnowanie i rozmaite nudne kontrole. Żarła mnie przy tym tęsknota za swobodą. Swobodą absolutną. Pewnego ranka frunąłem sobie po cichutku i przyczepiwszy się do pierwszej lepszej trupy aktorskiej, włóczyłem się z miasta do miasta. Niedługo trwała uciecha. Bieda zajrzała w ślepia, więc jazda z powrotem do domu. Wsadzono mnie na kolej. Okropna monotonność, brak ludzi, niemożność myślenia ani czytania działały zabijająco. Otrzymuję w spadku nieco pieniędzy i rżnę do teatru po raz drugi. Żyłem w gorączce, w szale. Kasa wyczerpała się bardzo szybko, znowu odpocząłem w domu i znowu otrzymałem miejsce na kolei, tylko już gorsze od poprzedniego. Kiedy ta sama historia powtórzyła się dosłownie po raz trzeci, postanowiłem już żyć samodzielnie. Na kolei zauważono, że mam zanadto zmienny temperament. Nie chciano nawet gadać ze mną. Upierałem się, że będę pracował porządnie, aż mi ofiarowano na próbę najgorsze zajęcie, jakie istniało. Dano mi miejsce praktykanta kolejowego z pensją 12 rubli na miesiąc. Wyobraź sobie ciężki, długi rok takiego nędznego żywota. Od 5 rano do zmroku chodziłem po plancie i pilnowałem robót. Jeżeli wyrwałem się kiedy cichaczem do Warszawy, musiałem potem całe tygodnie śpiewać bardzo cienko. Jadałem u chłopów i skalę życia obniżyłem do najdalszych chyba granic, jakie istnieć mogą. Powierzano mi przy tym pracę, na których nie znałem się wcale. Wśród głodu i chłodu siadałem w rowie i kiedy woda podmywała mosty, których budowy pilnowałem, pisałem sobie na kamieniu lub murawie śmierć, Franka, oko w oko, zawieruchę. Most jeden runął, a ja pojechałem szukać szczęścia literackiego w Warszawie. No i powinieneś być szczęśliwym, mówi na to Jan Lorentowicz. Szczęśliwym, że samo życie podsunęło ci tak wcześnie oryginalne źródła twórcze, że nie utonąłeś w cywilizowanej szarości wielkomiejskiej, nie byłeś zmuszony do roztrząsania buduarowych dramatów. Nie wchodzę w głębsze przyczyny zjawiska. Dość mi stwierdzić, że to mniej lub więcej przymusowe samouctwo, to oderwanie się od szablonów wychowawczych, wydaje wspaniałe rezultaty.
Idę jak po szkle, na daleki biały brzeg. I tylko mgła na ramiona rzuca mi swój płaszcz i kapturem oczy żmi. Znów blask obudzi świtę ludzi, którym śni się sen. Więc skąd ten lęk, że zapomni mnie?
Jeszcze krótka rozmowa z Władysławem Reymontem, opublikowana w połowie czerwca 1913 roku w wydawanym w Warszawie tygodniku Świat. Niepodpisany imieniem i nazwiskiem autor pisze tam: kto z ludzi współczesnych nie zna chłopów? Kto nie bolał nad losami komediantki? Kto nie słuchał wytężonego tętna pracy i spekulacji handlowej w zatęchłej i zadymionej łodzi, tak przejrzystej i jasnej w wizji Reymonta? Żywioł się przewala i szaleje we wszystkich tworach pióra autora wrażeń z ziemi chełmskiej. Jak wampir słania się on po grudzie ornej ziemi lub mgłą wielkomiejską spowija mury i betony. Reymont obecnie mieszka w Warszawie. Na jak długo, tego nikt nie zgadnie. Może niebawem znów powróci na wieś lub wyjedzie za granicę. Paryż, zwłaszcza w miesiącach zimowych, nęci go nieomal corocznie. Reymont nie wie, jak powstaje pomysł artystyczny. Wie tylko, że długo kiełkuje w nim coś, rośnie, aż wreszcie nabiera plastyczności i siły. I wtedy zaczyna zazwyczaj pisać. Co napisał, zapomina. To zaś, co ma napisać, pamięta tak wyraźnie, iż niemal każde zdanie słyszy w uchu swoim. Kiedy pan pracuje? O, pod tym względem jestem bardzo systematyczny. Co dzień rano po 5 godzin. Czytam zaś wieczorem. A co pan czyta? Pasjami lubię podróże. Z polskich autorów zawsze wracam chętnie do Rzewuskiego, Krasickiego. Współczesnych Żeromskiego. Tettmajera czytam zawsze z dużym zainteresowaniem. Zresztą czytam bardzo dużo. Lubię dzieła teozoficzne, szczególnie rzeczy hinduskie. Czy pan rezerwuje sobie w ciągu dnia jakiś czas na odpoczynek? Po południu zdrzemnę się z godzinę, ale na ogół bronię się przed tym przyzwyczajeniem. Wolę czytać. Gier żadnych nie znoszę. Jeszcze gdy jestem na wsi, a mam konie, wtedy używam. Szczególnie w dni bezsłoneczne, niepogodne, wałęsam się po polach. Ile godzin pan sypia? 7, a czasem trochę dłużej. I niech pan zanotuje jeszcze, że w sztuce nie znoszę naturalizmu i że wierzę w kult bohaterów. Przyroda ma we mnie jednego z najbardziej oddanych czcicieli. Dlatego to wczytuję się w Kiplinga. On bowiem w swoim stosunku do przyrody i do zwierząt jest jedynym dziś pisarzem, który rozumie i czuje te niedostępne dla wielu ludzi światy.
Patrz mi w oczy ten ostatni raz. Chyba zbyt mocno wierzyliśmy w nas. Pora wreszcie powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Co miało trwać wiecznie, pokruszył czas. Nasze marzenia straciły swój blask. Muszę poukładać daleko stąd. Nie ma co płakać, szkoda łez. Nie umiem kłamać, przecież wiesz. Niesprawiedliwie nie oceniaj mnie, nie wspominaj źle. We włosach muszę poczuć wiatr. Nie wracać do
piosenka z najnowszego albumu Urszuli Kasprzak, piosenkarki znanej głównie z samego imienia, zbliża nas do końca programu. Za uwagę dziękuję Państwu Jolanta Pawluk, która program Twojego Radia przygotowała, oraz Adam i Tadeusz Rzechowscy, którzy go zrealizowali. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Narzekać na okrutny los. Chcę od życia dostać coś więcej. Możesz mi dać. Nie ma co płakać, szkoda łez. Nie umiem kłamać, przecież wiesz. Niesprawiedliwie nie oceniaj mnie, nie wspominaj źle. We włosach muszę poczuć wiatr. Nie wracać do
zapraszamy do reklamy.